Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco i serdecznie witam i pozdrawiam wszystkich widzów telewizji TVAM i słuchaczy Radia Maria. Zapraszam Państwa na rozmowy niedokończone. Temat naszego dzisiejszego spotkania: praworządność. Gośćmi rozmów niedokończonych są pan minister Michał Wójcik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów do Spraw Obywatelskich i Tożsamości Europejskiej, Solidarna Polska. Szczęść Boże, witam serdecznie panie ministrze.
Szczęść Boże Ojcu. Szczęść Boże wszystkim telewidzom telewizji TVAM i radiosłuchaczom oczywiście też.
Tak jest. Z nami jest także pan poseł Mariusz Gosek, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, także Solidarna Polska. Witam bardzo serdecznie panie pośle.
Szczęść Boże Ojcze, kłaniam się radiosłuchaczom i telewizjom telewizji TVAM.
Praworządność, słowo, które panie ministrze od wielu miesięcy nie schodzi z ust dygnitarzy Unii Europejskiej, u nas także różnego rodzaju środowiska polityczne bardzo zaangażowane w tak zwaną obronę praworządności, bo jak się później okazuje, to słowo zostało wyprute ze swojego zakresu semantycznego, ze swojego właściwego znaczenia, bo dzisiaj pod to słowo można podpiąć różnego rodzaju inne batalie przeprowadzone przeciwko Polsce na arenie międzynarodowej, stąd może to pierwsze zasadnicze pytanie, czy Polska jest krajem praworządnym, bo dzisiaj tyle się mówi na arenie międzynarodowej, zarzucając różnego rodzaju ataki i batalie przeciwko Polsce, stąd w zwykłym Kowalskim może zrodzić się pytanie, czy rzeczywiście my jeszcze jako Polacy, Polska, jesteśmy krajem praworządnym.
Oczywiście, ojcze, jesteśmy krajem praworządnym, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Natomiast próbowano zrobić i próbuje się ciągle zrobić z Polski kraj niepraworządny, przytaczając różnego rodzaju argumentacje. Myślę, że w ciągu dzisiejszych rozmów, zarówno w telewizji, jak i później w Radiu Maryja, będzie okazja pokazać bardzo wiele przykładów obrazujących to, jakie są techniki stosowane przez ludzi nieżyczliwych Polsce po prostu, którzy chcieliby postrzegać Polskę i taki obraz kreować Polski jako kraju niepraworządnego. Polska jest krajem praworządnym, jest określony ład konstytucyjny. To, że opozycja ustami takich osób, jak chociażby pan przewodniczący Budka, mówi o neo-KRS-ie, mówi o sędziach dublerach, to jest tak naprawdę podcinanie gałęzi, na której się siedzi i to jest tak naprawdę próba właśnie przedstawienia naszym obywatelom, jakoby żyli w kraju, gdzie łamane są przepisy prawa. I oczywiście mogę się odnieść do każdego zarzutu, który jest stawiany przez opozycję, jak również urzędników unijnych. Natomiast powiem jedną rzecz i to jest bardzo ciekawe, ponieważ ojciec doskonale wie, jak i państwo, że od wielu lat zajmuje się sprawami dzieci. Jak to jest, że do kraju niepraworządnego podobno uciekają małżeństwa ze swoimi dziećmi z innych krajów? Przykład małżeństwa rosyjsko-australijskiego, które uciekło z 8-letnim dzieckiem z Holandii, czyli z kraju, który jest uważany za kraj praworządny, przynajmniej sam siebie tak uważa, ale także i w raportach Komisji Europejskiej jest uważany za kraj, gdzie są wysokie standardy. Ludzie uciekają do kraju niepraworządnego, czyli uciekają do Polski. To jest bardzo ciekawa historia, bo ona pociągnęła za sobą daleko idące działania. Między innymi takie, że władze holenderskie wystąpiły z europejskim nakazem aresztowania tych ludzi. Chcieli, żeby ci ludzie zostali aresztowani i wydani władzom holenderskim. Polska tutaj ustami sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie zdecydowała o tym, żeby nie realizować tego europejskiego nakazu aresztowania. Dlaczego? Dlatego, że uznano, i pan sędzia uznał w uzasadnieniu, że grozi niebezpieczeństwo tym ludziom na terytorium Holandii. A więc pokazuje to dlaczego, bo o tej sprawie być może później jeszcze będzie czas, żeby rozmawiać, ale pokazuje na przykładzie konkretnym, że ktoś krzyczy, mówi, że jest praworządny, bardzo praworządny, że są kraje, które są niepraworządne, trzeba je ścigać, trzeba je stawiać do kąta, traktują nas jak worek treningowy, można powiedzieć. My się bronimy przed opozycją, przed tymi ludźmi z zagranicy, urzędnikami często brukselskimi. Natomiast realia są zupełnie inne. Mogę zapewnić ojca i każdego z Państwa, którzy nas w tej chwili słuchają. Jesteśmy krajem praworządnym. Każdy, kto ma odmienne poglądy, różne poglądy, różny światopogląd, czy jest wierzący głęboko, czy jest ateistą, czy agnostykiem, ma prawo swoje poglądy eksponować. Są zgromadzenia, jeżeli tylko oczywiście nie przekracza się ram prawnych, no to jest rzeczą oczywistą, że może ktoś taki uczestniczyć w tych zgromadzeniach, nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Oczywiście mógłbym analizować to pytanie ojca na bazie konkretnych przykładów, ale będzie jeszcze okazja przez następne kilka godzin.
Tak jest. Pan poseł Mariusz Gosek. Panie pośle, to słowo praworządność wybrzmiało także bardzo mocno w kontekście debaty dotyczącej budżetu finansowego Unii Europejskiej, nowych ram budżetowych na kolejne lata. Debata bardzo zacięta, debata bardzo, bardzo mocna, podsycana nie tylko na arenie międzynarodowej przez totalną opozycję, ale także i również w naszej ojczyźnie. No i słowa haniebne wiceszefowej Parlamentu Europejskiego Kateriny Barley, Niemki, i socjalistki, która w trakcie trwania tej debaty dotyczącej budżetu powiedziała w jednym z wywiadów wprost, że tylko zagłodzenie finansowe rządów Polski i Węgier można, w taki sposób można przemówić do rozsądku w kwestii praworządności.
Słowa haniebne, szczególnie w stosunku do Polaków, którzy mają swoją kartę historii, pięknie zapisaną kartę historii, ale historii też tragicznej. I dla Polaków takie słowa są szczególnie dotkliwe. I pani poseł Barley powinna za te słowa przeprosić. I powinien zabrać głos w tej sprawie, również powinni zabrać głos zarówno pani przewodnicząca Ursula von der Leyen, jak i struktury Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Nie możemy się my jako Polacy, którzy mamy bardzo bolesną kartę historii, godzić się na takie słowa. Co to znaczy zagłodzenie Polaków? Co to są za słowa? Słowa, które padają, wydawałoby się w ostoi tej demokracji, w tym Parlamencie Europejskim, wśród urzędników Komisji Europejskiej. No nie można na takie coś się zgodzić. I my jako Polacy mamy prawo dzisiaj domagać się przeprosin za te słowa. Od początku też Solidarna Polska stała na stanowisku, że nie można godzić się na powiązanie mechanizmu tak zwanej praworządności z wypłatą środków Unii Europejskiej i z wypłatą środków europejskich. Tutaj wprost wskazywaliśmy, nawet wskazywaliśmy na to, że należy zastosować weto. To było jednoznaczne stanowisko Solidarnej Polski, stanowisko wszystkich nas, posłów z Solidarnej Polski, a musimy wiedzieć jedno, weto nie kończy negocjacji. Weto jest elementem negocjacji. Weto w tych negocjacjach należy stosować, żeby pokazywać, że ta Polska jest dumnym, suwerennym, niepodległym krajem. Dlatego, że nie można było się godzić na powiązanie, obojętnie jak zakonspirowane prawnie. Bo jeszcze musimy mieć na uwadze, że tutaj pominięte zostały traktaty. Proszę sobie wyobrazić, gdyby w Polsce pominięta została konstytucja, jakaś regulacja prawna została wprowadzona aktem niższego rzędu, na przykład rozporządzeniem. Ustawa zasadnicza, konstytucja pomijana i wprowadzana jakaś i wprowadzona regulacja prawna aktem niższego rzędu. Tutaj mieliśmy dokładnie z taką samą sytuacją do czynienia. Mieliśmy z sytuacją mianowicie taką do czynienia, że Komisja Europejska, urzędnicy europejscy wiedząc, że nie będzie jednomyślności, a ta jest niezbędna, żeby wdrożyć tak zwany mechanizm praworządności, postanowili obejść to rozporządzeniem i decydować większością kwalifikowanym o tym, co dobre dla Polaków. My nie możemy godzić się na państwo federalne. My jesteśmy dumnym państwem niepodległości, my jesteśmy dumnym państwem z pięknie zapisaną kartą historii. I jako Solidarna Polska będziemy twardo stali na tym stanowisku, będziemy tego stanowiska bronili i uważamy, że te regulacje, które zostały wprowadzone, mogą się stać bardzo dużym zagrożeniem dla przyszłości, suwerenności Rzeczypospolitej Polskiej. Nie może Bruksela decydować o sprawowaniu urzędu prezydenta, nie może Bruksela decydować o sprawowaniu władzy ustawodawczej polskiego parlamentu, Sejmu i Senatu. Wreszcie ta Bruksela nie może porządkować systemu prawnego w Polsce. Na to zgody być nie może. Solidarna Polska ma tutaj jednoznaczne stanowisko. Wielokrotnie to stanowisko podkreślaliśmy również na antenie Radia Maryja, w telewizji Trwam. O tym stanowisku podnosił pan minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Głęboko ufamy, że to się nie stanie. Niestety widzimy też zagrożenia. Zagrożenia są bardzo poważne i zobaczymy, co przyszłość przyniesie. Natomiast jako Solidarna Polska deklarujemy, że będziemy bardzo mocno bronili wszelkich prób, nieuprawnionych prób ingerencji prezydencji, już nie niemieckiej, portugalczycką prezydencję przyjęli, ale dyktatu, obojętnie czy to z Berlina, czy z Brukseli i nieuprawnionego wpływania na sprawy Polski. Tego mogą szanowni radiosłuchacze, przepraszam, telewidzowie Telewizji Trwam, radiosłuchacze Radia Maryja być pewni.
Powrócimy do mechanizmu warunkowości, powrócimy także do budżetu. Pan minister Michał Wójcik, panie ministrze, no właśnie, jak to jest, że obchodzone są zapisy traktatowe, że przepycha się przez forum międzynarodowe, w tym przypadku przez forum Unii Europejskiej, zapisy, które łamią te traktaty dotyczące chociażby akcesji Polski do Unii Europejskiej, a myślę takim symptomatycznym, jakby w papierku lakmusowym oddającym to, co wszystko się dzieje w kontekście relacji państwo członkowskie, a Unia Europejska, jest chociażby kuriozalna rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli chodzi o niezgodność przesłanki eugenicznej w kontekście zabijania dzieci poczętych, a nie narodzonych.
No właśnie, to jest dyskusja na temat relacji pomiędzy prawem krajowym a prawem wspólnotowym. I to jest pytanie o te relacje już od wielu lat, ale coraz bardziej śmiało w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przyjmuje się, że prawo wspólnotowe jest prawem nadrzędnym nad każdym prawem krajowym, nad porządkiem prawnym danego kraju, włączając także konstytucję. I to wynika z orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ale przecież my mamy swoją konstytucję, prawda? Przecież ona jest kręgosłupem naszych praw, naszych obowiązków, naszych wolności, naszych swobód. Przecież w tejże konstytucji, niezależnie od tego, jakbyśmy ją oceniali, jest chociażby taki przepis, który mówi o tym, że ona ma moc najwyższą, najważniejsze prawo. To jest konstytucja polska, przyjęta przez polski parlament. I teraz uważamy i stoimy na takim stanowisku, że polska konstytucja jest ponad prawem wspólnotowym. Gdybyśmy uznali prymat prawa wspólnotowego nad polską konstytucją, nad ustawą zasadniczą, oznaczałoby to, że tak naprawdę my nic nie możemy zrobić. To tak naprawdę my łamiemy ten kręgosłup. To były orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej, bo to nie jest tylko kwestia Polska, chociażby Niemiec. Trybunał Konstytucyjny niemiecki w Karlsruhe przyjął jednoznacznie i to już było bodaj w 2009 roku, że konstytucja niemiecka jest ponad prawem wspólnotowym. No bo jeżeli byśmy przyjęli coś zupełnie innego, no to szanowni państwo, oznaczałoby to bardzo poważny krok do tego, że tworzymy jedno państwo w Europie ze stolicą, tak jak Mariusz powiedział, albo w Berlinie, albo w Brukseli. Że mamy taki czas i tutaj ten spór jest potężny, zwłaszcza w ostatnich kilku miesiącach i on będzie toczył się nadal, ponieważ rzeczywiście chociażby przy kwestii tego mechanizmu pan minister Zbigniew Ziobro zdecydował się, że złoży wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, żeby zbadano ten mechanizm jego zgodności z polską konstytucją. Nawet jeżeli ten mechanizm został przyjęty w rozporządzeniu unijnym, jest zawarty w decyzji Rady, to chcę powiedzieć bardzo wyraźnie. Trybunał ma prawo do tego, żeby taki akt badać. Ale państwo za chwilę usłyszycie w różnych mediach, że Trybunał nie ma prawa. Otóż proszę pamiętać, że ma prawo. A dlaczego? Bo sam nawet w orzeczeniu w 2011 roku stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny Polski może badać tego typu akty prawne, a więc tego rodzaju rozporządzenia. I to będzie badane na wniosek pana ministra sprawiedliwości. To jest bardzo ważne. Jeszcze raz mówię, wracamy do pewnych korzeni. My godziliśmy się na to, żeby być w Unii Europejskiej, ale żeby grać na określonych zasadach. Jakie są zasady? No to, co jest w traktatach zapisane. A więc jeżeli mowa jest o mechanizmie, o którym pewnie będziemy dużo dzisiaj mówili, no to proszę znaleźć mi jakiś mechanizm łączenia praworządności z otrzymywaniem środków unijnych, to proszę mi wskazać konkretny przepis, który mówi o tym, że my się na to godziliśmy, żeby taki mechanizm był wprowadzony. Który przepis określa tego rodzaju uprawnienie dające Komisji Europejskiej do tego, żeby inicjowała cały proces sprawdzenia, czy my jesteśmy krajem praworządnym i w związku z tym odebrania nam tak naprawdę możliwości korzystania z należnych nam środków unijnych. Nie ma takiego przepisu. Żaden polityk europejski takiego przepisu nie wskazał. A więc ojciec, zaczynając program, zapytał się, czy Polska jest krajem praworządnym. Tak, Polska jest krajem praworządnym. Ale ja się pytam, czy Unia Europejska dzisiaj jest strukturą, która działa na podstawie i w granicach prawa. Przykład mechanizmu łączenia praworządności z wydatkowaniem środków unijnych pokazuje, że jest bez podstawy prawnej. I to nie jest zdanie Wójcika, to nie jest zdanie ministra Ziobro, to nie jest zdanie tylko Solidarnej Polski i dużej części społeczeństwa. To jest chociażby opinia służb prawnych Unii Europejskiej, które wskazały, bez podstawy prawnej chcecie wprowadzić tego rodzaju mechanizm.
A ta ekspertyza prawna, panie ministrze, przez długi okres czasu była ukrywana przed opinią publiczną.
Oczywiście, no bo przecież ona kompromituje w istocie tych polityków europejskich, którzy właśnie doprowadzili do przyjęcia tego rodzaju mechanizmu, który jest bez podstawy prawnej. No jak można bez podstawy prawnej działać? Ojciec pyta, czy Polska jest krajem praworządnym? Tak, jak najbardziej. My nie łamiemy przepisów prawa, ale chcemy sprawdzenia, po pierwsze, w polskim Trybunale Konstytucyjnym, czy to rozporządzenie jest zgodne z naszą konstytucją? Po drugie, w Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tam będzie złożona skarga również, czy to jest zgodne w ogóle z traktatami unijnymi? Bo nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Nie jest zgodne.
Panie ministrze, no właśnie, wątek bardzo ważny dotyczący praworządności, bo my tak do końca też nie wiemy, jak tę praworządność rozumie sama Unia Europejska, jej dygnitarze, osoby podejmujące ważne decyzje, bo doświadczamy tego niejednokrotnie, że nie tylko mówimy o obszarze funkcjonowania budżetu, czyli wydatkowania przez Polskę środków, czy to się dokonuje w sposób prawidłowy, czy też nieprawidłowy, ale mamy do czynienia z ogromnym połaciem różnego rodzaju przesłanek ideologicznych, gdzie rzeczywiście mamy zasadne racje do tego, aby obawiać się, że ten instrument będzie w tym obszarze momentem wywierania na Polskę wręcz presji, a także stanie się swoistego rodzaju dyktatem wprowadzania różnego rodzaju zgubnych ideologicznych przesłanek i batalii.
Oczywiście, można stawiać pytanie dzisiaj, tak jak mój szanowny kolega Mariusz Gosek mówił, odpowiadając na to pytanie, czy mechanizm daje prawo do tego, żeby wpływać na porządek prawny danego kraju członkowskiego Unii Europejskiej? Odpowiedź tak, może. To jest otwarcie furtki. To jest bardzo niebezpieczne. To jest otwarcie furtki do tego, żeby biurokraci brukselscy mieszali nam w polskim porządku prawnym. Dlaczego? Teoretycznie mowa jest o defraudacji środków unijnych, ale praktycznie chodzi między innymi o funkcjonowanie takich systemów jak wymiar sprawiedliwości, czy on jest niezależny, czy sędziowie są niezawiśli, a jak działa polska prokuratura, a jak działa polska policja. Przecież to jest to otwarcie tej furtki. Każdy, kto zna to rozporządzenie, doskonale wie o tym, że to daje możliwość grzebania w naszym porządku prawnym. I co dalej się dzieje? Otóż, szanowni państwo, tak jak ojciec mówi, czy to otwiera furtkę także na możliwość wdrożenia jakiejś ideologii, chociażby LGBT? Tak, szanowni państwo, daje. Dlaczego? Mowa jest o prawach człowieka, które inaczej są rozumiane w niektórych krajach Unii Europejskiej, zupełnie inaczej w Polsce, przez zdecydowaną, miażdżącą większość społeczeństwa. Otóż ktoś może przyjąć w którymś momencie, znaczy już przyjmuje się to, nie, że ktoś może, to już się przyjmuje. Przykład chociażby pani komisarz Dali, która promowała strategię na rzecz równości, o ideologii LGBT mówiła, o środowisku, które jakoby miało być strasznie terroryzowane tutaj w Polsce, co jest całkowitą, szanowni państwo, nieprawdą. Otóż chcę powiedzieć, że ktoś może przyjąć, że to jest prawo człowieka. Prawo człowieka do czego? Żeby móc zawierać jednopłciowe związki małżeńskie, przykładowo, żeby te związki mogły adoptować dzieci. Czyli na przykład gejowska para, która adoptuje dziecko. Przecież tak jest w wielu krajach Unii Europejskiej. Tak jest w wielu krajach Unii Europejskiej. Więc dzisiaj, jeżeli my powiemy na przykład, no nie, my się na to nie zgadzamy, no to ktoś powie w Komisji Europejskiej, na przykład jedna z pań komisarzy, komisarz Dali bardzo mocno zaatakuje, mówi, że to będzie ten mechanizm, który oni wykorzystają. Powie tak, dobrze, to my wykorzystamy sobie ten mechanizm, my się nie zgadzacie, my chcemy, żeby wam wziąć środki unijne, jeżeli się nie zgodzicie, to wam weźmiemy pieniądze. My się odwołamy do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i powiemy, ale halo, w Polsce jest przepis. On mówi, że u nas jest małżeństwo, to kobieta i mężczyzna, to związek kobiety i mężczyzny. Ale tutaj wracamy do tego sporu. Trybunał Sprawiedliwości orzeknie, no chwila, ale jest wyższość norm prawa wspólnotowego, nie konstytucji. To są prawa człowieka. Tu jest to niebezpieczeństwo. Więc bardzo łatwa możliwość przemycenia do polskiego porządku prawnego wielu rzeczy, których w naszym porządku nie ma. Przykład jeszcze jeden. Małżeństwa jednopłciowe, które są zawierane w różnych krajach, które próbuje się przemycić do polskiego porządku prawnego. Jak pani Dali właśnie, pani komisarz Dali z Malty, ona mówi tak, że to jest właśnie prawo człowieka. Skoro para gejowska zawarła małżeństwo w innym kraju, to wy w Polsce musicie to uznać, ale my w Polsce mamy inne orzecznictwo. No i tutaj sądy będą decydowały o tym, a być może... Ja uważam, że powinno to być legislacyjnie uregulowane i to jak najpilniej, żeby nie było żadnych wątpliwości. My tego nie chcemy. My chcemy bronić pewnych wartości. My nie mówimy, nie atakujemy tę społeczność człowieka, który ma takie czy inne preferencje. Skoro ma, no to ma. Nikt nikomu pod kołdrę nie będzie zaglądał. Ale my musimy się chronić, żeby w polskim porządku prawnym nie pojawiły się tego typu zapisy. My tego nie chcemy. To, co jest w wielu krajach Unii Europejskiej. My chcemy trwać na straży pewnych wartości. I konstytucja. Konstytucja jest jasna w tym zakresie.
Pan poseł Mariusz Gosek, panie pośle, bardzo aktywna wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej, pani Vera Jourova do spraw wartości, przejrzystości, no też rzeczywiście bardzo symptomatyczny tytuł dookreślający funkcję. Pani komisarz oznajmiła, że chce zbadać Węgry i Polskę za pomocą tego właśnie nowego mechanizmu praworządności na początku tego roku, a rzeczywiście funkcja wskazuje na obszar wartości i także przejrzystości. Stąd możemy spodziewać się, że w dalszym ciągu Polska będzie grillowana na różnego rodzaju możliwe sposoby.
No niestety, ojcze, Solidarna Polska przed tym przestrzegała. Mówiliśmy, że to się wydarzy. Krótko powiem, no ten mechanizm powiązania środków unijnych z tak zwanym mechanizmem praworządności nie został wprowadzony po nic, nie został wprowadzony po to, żeby go nie użyć. Pani komisarz Vera Jourova wprost wskazała, że chce uruchamiać już te procedury. Mówi się też o public hearing, czyli publicznym wysłuchaniu w tym zakresie. Ja byłem przekonany co do tego, że i wszyscy w ramach Solidarnej Polski, bo przecież toczyły się dyskusje, wszyscy mieliśmy takie samo stanowisko na czele z naszym prezesem, panem ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Ten mechanizm praworządności, obojętnie jak zakonspirowany prawnie, nie mógł znaleźć się w zgodzie, w dokumencie, na który wyraziliśmy zgodę. Ja pozwolę sobie pokazać taki dokument, może go będzie widać. Ja rozmawiałem z panem Stanisławem. To jest żołnierz Armii Krajowej. Ja jestem ze Świętokrzyskiego. Ja uczestniczę w wielu uroczystościach patriotycznych od lat. Jestem wychowankiem świętej pamięci, wychowankiem politycznym, świętej pamięci premiera Gosiewskiego. Ja zapytałem, zadzwoniłem, panie Stanisławie, co ja powinienem zrobić? Co ja powinienem zrobić w tej sytuacji? I pan Stanisław, ten żołnierz Armii Krajowej, żyjący jeszcze, 90-letni, powiedział mi, zachowaj się tak, jak trzeba. Przypomniał mi słowa Danuty Siedzikówny, Inki, tylko powiedział coś jeszcze bardziej znaczącego. Pamiętaj, Mariusz, ty niczym nie ryzykujesz. My przelewaliśmy krew. Danuta Siedzikówna Inka była torturowana. A ty zachowaj się tak, jak trzeba. Niczym nie ryzykujesz. I to jest ta prawda, którą też trzeba sobie tutaj wyjawić. To, o co teraz walczymy, i nie uważam, żeby to były słowa górnolotne, to walka o wolną, suwerenną, niepodległą Polskę. I to nie są słowa na wyrost. To temu już daje wyraz pani komisarz Vera Jourová. Jeżeli zostanie wdrożona ta procedura praworządności, to to, na co wskazał mój szanowny przyjaciel, kolega minister, pan Michał Wójcik, będzie, używając mocnego słownictwa, uderzenie zarówno w te sfery najbliższe nam Polakom, czyli sfery wartości, wartości chrześcijańskich, bo przecież Polska na krzyżu i wierze jest zbudowana, będzie uderzenie też w te kwestie, które są dla nas fundamentalne, jak chociażby zgoda na małżeństwa homoseksualne, a jeżeli się nie zgodzicie, to oddajcie środki. Jeżeli się nie zgodzicie na to, żeby żeby stosować się do tego, co my wam wyznaczamy, co wyznacza wam dyktat Brukseli czy dyktat z Berlina, to będziecie musieli zwracać te środki. Także to było bardzo niebezpieczne narzędzie. My wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. My mówiliśmy i kierowaliśmy te słowa do pana premiera Mateusza Morawieckiego. Prosiliśmy, żeby bardzo wnikliwie pochylić się jednak nad tym mechanizmem, który w naszej opinii był realnym zagrożeniem i niestety to, co teraz dzieje się i ten ostatnie dwa dni i te wypowiedzi pani komisarz Wery Jourovej są w moim osobistym odczuciu, ale myślę i w odczuciu koleżanek i kolegów z Solidarnej Polski, bardzo niebezpieczne, bo to pokazuje, że ten mechanizm praworządności faktycznie może zostać użyty.
Wartości są deptane bardzo często, panie ministrze. Przypomnijmy chociażby te różnego rodzaju batalie wymierzone przeciwko Polsce, wysłuchania w Parlamencie Europejskim, straszenie Polski chociażby artykułem 7, różnego rodzaju obszary, w których rzeczywiście Polska stawiana jest wraz z Węgrami pod murem, pokazuje bardzo jasno tę narrację, która jest powielana często przez urzędników Unii Europejskiej. Wy macie wartości, a my mamy fundusze strukturalne, prawda?
No właśnie, komuś by się wydawało, że pieniądz rządzi światem i że wszystko można sobie kupić. Nie można sobie kupić. I jest coś, co nie jest na sprzedaż, coś, czego nikt nie może kupić. To jest poczucie pewnej suwerenności, niezależności. To nie jest na sprzedaż. My to bardzo wyraźnie eksponowaliśmy jako Solidarna Polska, bo był spór i on cały czas trwa, spór w obozie rządzącym. Spór na argumenty oczywiście, bo już od lipca, kiedy był szczyt Rady Europejskiej, wydawać by się mogło, że rzeczywiście przywódcy europejscy zgodzili się na to, żeby podzielić budżet unijny. On jest bardzo korzystny dla Polski, no ale w tle czaiły się właśnie te kwestie dotyczące możliwości wpływu na porządki prawne chociażby takich krajów jak Węgry i Polska. Dlaczego mówię Węgry i Polska? No właśnie to, co Mariusz przed chwilą powiedział, potwierdziła to pani Jourová. Ona z pochodzenia jest Czeszką. Pani Jourová, która mówi, my się tu w styczniu już zajmiemy Polską i Węgrami. No, jak może urzędnik brukselski coś podobnego powiedzieć? No, przecież to jest skandaliczna wypowiedź. To nie ma żadnej bezstronności. Tym bardziej, że pochodzi z kraju, gdzie jeżeli kwestionuje polski system wymiaru sprawiedliwości, nasze reformy, które przeprowadzaliśmy z takim trudem, to przecież nam się zarzuca chociażby, że jest bardzo upolityczniony system nominacji sędziowskich. Przecież to jest całkowita nieprawda. Upolityczniony jest chociażby w Czechach. Tam prezesi sądów okręgowych przedstawiają kandydatów, a kandydatów już do nominacji przedstawia kto? Minister sprawiedliwości, polityk. W Polsce czegoś takiego, szanowni państwo, nie ma. Ale potrafi pani Jourová bezczelnie mówić, że to trzeba sprawdzić, bo to nie jest zgodne ze standardami unijnymi. Natomiast zapomina, z jakiego kraju pochodzi. Odnoszą się również politycy unijni do różnych systemów. Niemcy są pokazywani jako taki przykład właśnie bardzo praworządnego kraju. Tak? My to wiemy z historii, jak strasznie praworządności uczyli różne kraje europejskie. Dokładnie wiemy, bo przecież Europa i Polska szczególnie ma bardzo trudną historię i Niemcy odegrały kluczową rolę w tym wszystkim, niestety. Taka jest prawda. I cóż znajdujemy w porządku prawnym niemieckim? Szanowni państwo, konstytucja niemiecka mówi o tym, że tak naprawdę sędziów Federalnego Trybunału Sprawiedliwości, czyli Sądu Najwyższego. Kto decyduje o tym, kto tam jest? Politycy, szanowni państwo, politycy. I Niemcy mają czelność, tak jak pani Barley, tak jak Mariusz powiedział, czy pani von Leyen, oni mają czelność mówić o tym, że polski system to jest system budzący wątpliwości. Te reformy budzą wątpliwości, ale nie patrzą na swój system. Kiedy przyjechała pani Jurowa do Polski, minister Zbigniew Ziobro spotkał się z nią. Pamiętam, było takie spotkanie w resorcie sprawiedliwości i pan minister Ziobro zaproponował pani Jurowej następujące rozwiązanie. Skoro pani kwestionuje nasz system prawny, to my w takim razie jesteśmy gotowi zbudować taki system, jak jest w Niemczech. No, trochę zakpił, nie ukrywam. I tutaj powiem szczerze, pani Jurowa nie potrafiła za bardzo odpowiedzieć na to, bo jak kwestionować, prawda, niemiecki system prawny. I teraz wracam do tego kulminacyjnego pytania. Mamy spór pewien i będzie głosowanie. Będzie głosowanie w polskim parlamencie, głosowanie dotyczące tego, czy ratyfikować te decyzje Rady Unii Europejskiej, czyli właśnie czy ten mechanizm ratyfikować, zgodzić się na ten mechanizm. My jako Solidarna Polska nie zostaliśmy przekonani przez pana premiera Mateusza Morawieckiego, nie zgadzamy się z jego argumentacją. Uważamy, że inne państwa, niektórzy politycy innych państw, oni po prostu chcą nas oszukać. Unia Europejska oszukuje i wielokrotnie już to zrobiła. My, dla nas są to rzeczy kluczowe. My dzisiaj rozmawiamy o kilkudziesięciu następnych latach, o przyszłych pokoleniach. My na to się nie możemy zgodzić. My nie poprzemy tego rozporządzenia, tej decyzji Rady, dlatego że uważam, że to jest niebezpieczne dla Polski. Oczywiście wymieniamy się argumentami w obozie władzy. Trwa spór, można powiedzieć, od lipca w tym zakresie. Poparliśmy pana premiera w lipcu po szczycie Rady Europejskiej. Przecież minister Ziobro wystąpił w parlamencie polskim i powiedział, że popieramy, przyjmujemy informację, którą przedstawia pan premier. Ale już wtedy sygnalizowaliśmy, że oni nas oszukają. Komisja Europejska będzie grała na to, żeby oszukać nas i my mamy rację. Jednak dzisiaj ta rzeczywistość pokazuje, że te państwa, które uważają się za praworządne, Niemcy, Holandia, zwłaszcza Holandia, Holandia ma wiele do powiedzenia na temat praworządności, szanowni państwo. Holandia, która zarabia na Unii Europejskiej krocie, a polscy politycy opozycyjni potrafią tweety wrzucać, że tak naprawdę Holandia ma prawo weta złożyć, ale Polska nie, bo Polska zarabia na Unii Europejskiej, a Holandia tylko dodaje do Unii Europejskiej, tylko daje do tego jednolitego rynku. Przedstawiliśmy analizy jako Solidarna Polska. Nie, Holandia dwa razy więcej wyciąga z jednolitego rynku niż Polska. Ponad 80 bodaj miliardów euro rocznie. Dwa razy więcej, szanowni państwo, rocznie. Oni są tak bardzo praworządni, że nawet mój szanowny kolega z Solidarnej Polski, Janusz Kowalski, wiceminister aktywów, przedstawiał raport, zrobiony został raport cały pokazujący, jak oni zarabiają na jednolitym rynku europejskim, że są rajem podatkowym, szanowni państwo. I oni mówią o praworządności. No przecież to jest szaleństwo jakieś. Dlatego my jako Solidarna Polska wszelkimi środkami będziemy starali się zablokować ten mechanizm. Jest niebezpieczny. Nie chcemy tego mechanizmu. To jest taki ważny moment w tym momencie, kiedy będzie to głosowanie. Nie zagłosujemy za, na pewno się sprzeciwimy. Natomiast dodatkowo, tak jak powiedziałem już wcześniej, chcemy, żeby Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął te kwestie. Czy to jest zgodne z prawem wspólnotowym, że można sobie taki mechanizm stworzyć? I po drugie, wyślemy to do Trybunału Konstytucyjnego, bo takie rozporządzenie może być badane, absolutnie może być badane przez Trybunał Konstytucyjny.
Pan poseł Mariusz Gosek, panie pośle, kolejna sprawa i kolejny raz przejawia się słowo praworządność. Niemiecki Związek Dziennikarzy ingeruje w wewnętrzne sprawy Polski poprzez chociażby apel do Komisji Europejskiej o przyjrzeniu się konieczności rozwojowi rynku gazet w Polsce w momencie, gdy grupa Orlen wykupuje grupę Polska Press. Według Stowarzyszenia Dziennikarzy, Związku Niemieckich Dziennikarzy, jest to właśnie łamanie praworządności. Polski podmiot dokonuje zakupu niemieckiego europejskiej grupy Polska Press. No i rzeczywiście mamy już batalię nie tylko w naszym parlamencie, bo według Platformy Obywatelskiej nie tylko jest to złamanie demokracji, a według dziennikarzy niemieckiej jest to złamanie praworządności.
Tak jest, tylko oczywiście znowu Niemcy, Francja koncentrują się na państwie polskim, a nie potrafią zerknąć na swoje podwórko. A mianowicie we Francji 25% rynku medialnego jest obcym kapitałem. W Niemczech nie ma takich regulacji, ale zdecydowana większość mediów znajduje się w rękach państwa. Jest narodowa, to są media narodowe. A w Polsce z kolei, gdy chcemy doprowadzić do sytuacji zrównoważenia rynku medialnego, rozpoczyna się wielki lament. I tutaj znów mamy do czynienia z próbą uruchamiania tak zwanego mechanizmu praworządności, bo ja zakładam, że również i w tym zakresie będą podejmowane w tym kierunku takie próby. No niestety nie możemy się godzić na to, żeby każde reformy były torpedowane przez urzędników z Brukseli, z Berlina czy z Paryża. No na to nie może być zgody. My mamy prawo do tego, żeby rynek medialny w Polsce był zrównoważony. Ja nie mówię, żeby te media były, bo wiemy, że tak jest. Media są prawicowe, lewicowe, powiedzmy, liberalne, ale ja miałbym jedną wielką prośbę do wszystkich polityków, również tych niemieckich i francuskich, żeby te media zawsze były polskie. Tak jak u państwa. My nie ingerujemy w to, że u was te media w większości są narodowe. Wręcz przeciwnie, ja to popieram. Ja rozumiem, że we Francji i w Niemczech dbacie o to, żeby media były z kapitałem narodowym. Tylko dlaczego nam tego zabraniacie? Dlaczego chcecie, żeby media w Polsce zdominowane były, przepraszam, przede wszystkim przez niemiecki kapitał? Czy ten niemiecki kapitał funkcjonujący na rynku medialnym w Polsce będzie dbał o interesy, mówił w kontekście interesów państwa polskiego, no czy będzie mówił jednak z perspektywy Berlina, gdzie znajduje się siedziba chociażby pewnych wydawnictw, które publikują na terenie naszego kraju. No ja tutaj jestem sceptyczny co do tego, więc apeluję kolejny raz do urzędników, żeby znowu, tak jak w przypadku tych przykładów, które kolega Michał Wójcik wskazał w sytuacji praworządności i tego, jak wygląda powołanie chociażby sędziów, czy to w Niemczech, o Karlsruhe, tutaj wspomniał pan minister, żeby również wcześniej spojrzeć na swoje podwórko, zanim zaczniemy być pouczani przez Niemcy i Francję, czy inne też kraje, które w tym zakresie zabierają głos, bo my naprawdę jesteśmy demokratycznym państwem prawa, którego model mamy wpisany w konstytucję. Jesteśmy państwem praworządnym, tylko bronimy swojej suwerenności. Bronimy tego, żeby Unia Europejska nie stała się państwem federalnym. A do tego to wszystko zmierza. Bronimy istoty państw narodowych, które legły u podstaw stworzenia Unii Europejskiej. I tego jako Solidarna Polska deklarujemy jasno. Będziemy bardzo mocno bronili. Stanowisko Solidarnej Polski, jak podkreślił pan minister Michał Wójcik, jest jednoznaczne. My mamy jednoznaczne stanowisko co do kwestii ratyfikacji tych ustaleń ze szczytu, z którymi niestety zgodzić się nie możemy. I o tym i o naszych wątpliwościach w tym zakresie mówiliśmy przez wiele miesięcy.
Bardzo gorąco chciałbym zaprosić także naszych widzów i słuchaczy do współtworzenia naszego dzisiejszego spotkania. Temat rozmów niedokończonych, praworządność. Nasi goście to pan minister Michał Wójcik, minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pan poseł Mariusz Gosek, członek Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 657 0011, Polska Południowa 56 657 0012. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 300 oraz 536 600 400. i dwa numery telefonów dla zagranicy 56 657 0013 i końcówka 14, kierunkowy z Europy 048, z Ameryki i Kanady 01148. Pan minister Michał Wójcik, panie ministrze, a gdzie była praworządność, jeżeli przez Unię Europejską fortelem przypychano chociażby projekt ustawy dotyczący pracowników delegowanych, żeby z całych możliwych sił uderzyć w polską branżę transportową?
No właśnie, panie redaktorze, ojcze redaktorze, chciałbym tu bardzo mocno podkreślić, że Unia Europejska to jest także gra pewnych interesów. I tu ojciec przedstawił jeden z aspektów, jeden z elementów, ale takich wiele można pokazać w ekonomii, w gospodarce, że gdzieś tam w tle pojawia się pieniądz, że jest naprawdę żadna tutaj, nie można mówić o tym, że ktoś się daje poklepywać po ramieniu. Tutaj jest bezwzględna walka o interesy. Widzieliśmy to chociażby przy szczepionkach, gdzie w mediach wyszło, że jedno z państw, Francja, o ile dobrze pamiętam, blokowała zakup przez Komisję Europejską szczepionek. Dlaczego? No bo u nich miały być wyprodukowane szczepionki także i oni chcieli poczekać, żeby Komisja poczekała. Potężna gra o pieniądze, gra o wpływy. To nie jest tak, że na Radzie Europejskiej to jest spotkanie łagodnych owieczek, gdzie tak naprawdę przyjeżdżają, uśmiechają się, to co widzimy w mediach czasami. To jest potężna gra wpływy o to, jaka będzie pozycja poszczególnych państw. I to, o czym rozmawiamy, chociażby ten mechanizm praworządności, to także gra o wpływy. To nie tylko jest kwestia ideologiczna, to także jest kwestia ekonomiczna, bardzo daleko idąca, czyli gra po prostu o pieniądze. No powiem tak, trzeba przede wszystkim to, co jest najważniejsze dzisiaj, jednoznacznie trzymać się pewną linię. Nasz interes i to, do czego jesteśmy zobowiązani, to jest obrona interesów Polaków. To jest patrzenie na to, jak będzie się rozwijała polska gospodarka, to jest ochrona polskiego rynku pracy, polskich miejsc pracy, to jest jak najlepsze negocjowanie w umowach międzynarodowych, chociażby teraz z Brytyjczykami, kiedy Unia Europejska negocjowała umowę, żeby jednak zabezpieczyć interesy na przykład właśnie polskich transportowców i to zostało zrobione. A dwa, to jest walka także o pewne wartości. To jest bardzo ważne. Szanowni Państwo, czeka nas potężna batalia w różnych obszarach. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości w tej chwili. Obserwuję różne przedziwne rzeczy, które się dzieją. Chociażby dzisiaj rano w jednym z portali społecznościowych podzieliłem się informacją, że w Stanach Zjednoczonych w Izbie Reprezentantów przyjęto w ostatnich godzinach regulamin, niewielką większością, ale jednak zgodnie z którym już mają być wprowadzone w regulaminie w Izbie Reprezentantów, mają być w Stanach Zjednoczonych wprowadzone regulacje dotyczące języka neutralnego płciowo. Słowo mama, słowo tata ma być zastąpione słowem rodzic, bo jeżeli się używa mama i tata, to można kogoś obrazić. Słowo siostra, słowo brat ma być zastąpione słowem rodzeństwo. No, jeżeli ktoś z Państwa uważa, że my nie będziemy zderzali się z tego typu pomysłami w Europie, w Unii Europejskiej i także w Polsce, to ja chcę powiedzieć, że Państwo jesteście w błędzie. To również przywędruje do Polski. To już jest w Polsce. Już jest dyskusja na ten temat. Przykład chociażby właśnie praw środowiska LGBT, próba wymuszania na nas różnych rzeczy, skarcenia gmin, które przyjęły tak zwane strefy wolne od ideologii LGBT. Nas czeka potężna walka w tym obszarze i my potrzebujemy Państwa wsparcia, żebyśmy się nie cofali. My się nie możemy cofnąć. My mamy iść do przodu, mamy bronić tych wartości, szanować oczywiście poglądy innych ludzi, bo każdy człowiek ma prawo do określonego poglądu i on nie musi być zbieżny z moim poglądem, ale mamy szanować polski porządek prawny i mamy szanować nasze wartości. Od tego jesteśmy. Po to Pan Bóg nas postawił w tym miejscu, żeby chronić te wartości i żeby walczyć. Być może ostatnią ostoją właśnie spośród krajów, które walczą o te chrześcijańskie wartości, to są dwa kraje europejskie. To jest Polska I to są Węgry. Być może dlatego najbardziej te kraje są atakowane w tej chwili, bo przecież ta ideologia lewacka dzisiaj się wlewa, coraz mocniej się wlewa. Oni chcą zawładnąć porządkiem prawnym. No, będziemy o tym na pewno jeszcze mówili, także w Radiu Maryja, ale to jest naprawdę, to jest trudny czas, szanowni państwo, trudny czas. Potrzebujemy waszego wsparcia także w tym wyjątkowym czasie.
Odbierzmy telefon, bardzo proszę. Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Andrzej, teraz i zawsze. Kogo witamy?
Andrzej z Krakowa.
Bardzo proszę, panie Andrzeju.
Słuchając tutaj wypowiedzi obu zaproszonych gości, których darzę szczególnym szacunkiem Solidarnej Polski, wypunktowałem sobie tutaj parę pozycji. Z wypowiedzi wynika wprost, że mamy do czynienia z jakąś strukturą o charakterze, trzeba powiedzieć wprost, o charakterze pod wpływami innych struktur, o charakterze przestępczym, które chcą przeforsować określony porządek, nie porządek określonego przedsiębiorstwa, lecz całej Europy. Tu przeszkadza oczywiście Kościół jako strażnik wartości, jako miejsce nasze, jako odnośnik w naszej umysłowości, nasze serce, nasz kręgosłup. Podstawa istnienia tego kraju, Polski. Ktoś, kto chce nam ukraść wszystko, co jest najbardziej święte, co jest najbardziej wartościowe, chyba nie zdaje sobie sprawy z tego, że Polacy są zbyt doświadczeni przez krew przelaną przez wiele pokoleń. Tutaj mówię za swoją rodzinę, za członków mojej rodziny, którzy byli zesłani do Kazachstanu, którzy byli zesłani na daleką Syberię. Nawet na Kamczatkę. I to ludzie, których ja nawet grobów nie wiem, gdzie są. Nie znam. I ja ze swojej płaszczyzny rozumowania nie mogę sobie pozwolić na to, by dawni hegemoni czy okupanci naszego kraju decydowali o tym, jaki jest kształt i jakie będzie życie w naszym kraju. Polska to nie jest Polska Rzeczpospolita Ludowa. To nie jest marionetka. To nie jest towar do kupienia. Powtórzę za słowami już naszych przywódców. Polska to nie jest towar do sprzedania. Ja wiem, że rozumowanie o Unii Europejskiej jako strukturze, w której funkcjonują również osoby w różnych tajnych stowarzyszeniach, niewidoczni, ale wiecznie obecni, to znowuż jest kolejny trend, którego zadaniem jest zniszczenie wiary katolickiej, chrześcijaństwa jako całości.
Panie Andrzeju, przepraszam najmocniej, tu musimy postawić kropkę, bo jakość naszego połączenia jest bardzo słaba. Nie wiem, co dzieje się na łączach telefonicznych, ale panowie, myślę, że zrozumieliśmy ten głos troski pana Andrzeja dotyczący oczywiście tych różnego rodzaju batalii i mechanizmów, które dzieją się także na arenie międzynarodowej i sił, które próbują wpłynąć na stan umysłu Polaków. Pan minister Michał Wójcik, bardzo proszę, panie ministrze.
Chciałem podziękować bardzo panu Andrzejowi, bo tak się zasłuchałem w historię jego rodziny, jego przodków i myślę, że każdy z nas ma jakąś historię również swojej rodziny, naszych przodków i tak jak powiedziałem, to jest taki bardzo ważny moment, kiedy my rozmawiamy o suwerenności, za którą wielu Polaków przelało krew. Powstaniach śląskich, wielkopolskim, styczniowym, listopadowym, w różnych momentach trudnych, w czasie wojen, w czasie stanu wojennego, różnych trudnych chwil w okresie powojennym, po II wojnie światowej, zawsze walczyliśmy o tą suwerenność. Ludzie byli gotowi oddać życie za to, żeby Polska była krajem suwerennym. I dzisiaj rozmawiamy o tym, co będzie w ciągu następnych kilkudziesięciu lat. Taki trudny moment na pewno. Jesteśmy w ramach pewnej struktury, ale my musimy walczyć o swoje interesy. I my z całą pewnością, mówię tutaj o Zbigniewie Ziobro, ministrze sprawiedliwości, prokuratorze generalnym, o moich koleżankach, kolegach z Solidarnej Polski, my zrobimy wszystko, żeby nie uszczuplić tej naszej suwerenności. To jest nasza odpowiedzialność przed Panem Bogiem i przed historią. I to nie są jakieś słowa, które tutaj na wyrost mówię. Taka jest prawda, dlatego jesteśmy w polityce. Mówił tutaj Pan Andrzej bardzo ładnie o tym wszystkim, co jest taką wielką troską, o tym wszystkim, co było w przeszłości, z troską o to, co będzie w przyszłości. Otóż chcę powiedzieć, że jeden z polityków niemieckich, ja sobie teraz przypomniałem wypowiedź takiego polityka znanego swego czasu, Verheugen się nazywał, człowiek, który odpowiadał między innymi za akcesję Polski do Unii Europejskiej, negocjował te kwestie w czasie wykładu dla studentów Uniwersytetu Wiadrina we Frankfurcie. Swego czasu powiedział, że no, Polski nie powinno się uczyć praworządności. I to są dobre słowa niemieckiego polityka. Nie wolno uczyć Polaków praworządności. Polacy za dużą cenę zapłacili i na pewno nie będą tego robili Niemcy z całą pewnością. My na to się nie zgadzamy. I nie zgadzamy się na taką Unię Europejską, gdzie stolica nie będzie w Warszawie naszego kraju, tylko będzie jedna stolica, która będzie albo w Berlinie, albo w Brukseli. To nie na tych zasadach wchodziliśmy do Unii Europejskiej.
Dziękuję, panie ministrze. Odbierzemy telefon i poproszę pana posła Mariusza Goska. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Szczęść Boże, ojcze Piotrze. Szczęść Boże panom ministrom. Telefonuje Jan z Nowego Targu. Mam pytanie do pana ministra. Mianowicie, kiedy będzie wydrukowane orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, które zostało w jakiś sposób, no dziwnie, że do dnia dzisiejszego nie jest wydrukowane. Czyżby rząd się po prostu przestraszył tych strajkujących pań? Czekam bardzo zdecydowanie na jasną odpowiedź. Czy będzie wydrukowane i kiedy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ochrony, całkowitej ochrony życia? Szczęść Boże, pozdrawiam bardzo serdecznie. Zostańcie z Bogiem.
Z Panem Bogiem dziękujemy, Panie Janie. Pozdrawiamy Nowy Targ. Pan Jan to pytanie zwrócił do Pana Ministra, więc Panie Ministrze, bardzo proszę.
Pozdrawiamy wszystkich górali, całe Podhale oczywiście przy okazji. Otóż chcę powiedzieć tak, mogę powiedzieć jako człowiek, który związany jest z Solidarną Polską, wiceszef Solidarnej Polski, zastępca Zbigniewa Ziobro w naszej formacji, że chciałbym, żeby to orzeczenie zostało natychmiast wydrukowane, bo tak no, tego byśmy oczekiwali jako Solidarna Polska, a nie my decydujemy o tym. Wydaje mi się, że tu problemem jest to, że nie ma jeszcze uzasadnienia tego orzeczenia, uzasadnienia Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie jest projekt prezydencki, który jest w parlamencie. Chodzi o to, żeby nie było tak zwanej luki prawnej pomiędzy orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego a nowym jakby porządkiem prawnym. Natomiast jeżeli pan Jan pyta się kiedy, no moim zdaniem powinno być natychmiast. Takie jest moje zdanie. My jako Solidarna Polska tak przy okazji, powiem dosłownie dwoma zdaniami, przygotowaliśmy projekt specjalny dotyczący hospicjów perinatalnych, za który jesteśmy atakowani przez te panie, które wychodzą na ulicę i które tak krzyczą i mówią, że mają prawo do wszystkiego i tak dalej. Przygotowaliśmy taki projekt dotyczący hospicjów perinatalnych, czyli miejsc, gdzie są lekarze, gdzie są psychologowie, gdzie są ludzie, którzy pomagają kobietom, rodzinom, którzy wiedzą, że ich dziecko ma wadę letalną, że się urodzi z wadą letalną albo nie dożyje do dnia urodzenia, bo po prostu jest to wada śmiertelna. I chcę powiedzieć, że dla nas to jest ważne jako Solidarnej Polski, żeby ten projekt przeszedł przez parlament. Rozmawiałem wczoraj wieczorem z panem ministrem Zbigniewem Ziobro, i my jako Solidarna Polska złożymy taki projekt. On powinien być. Każdy lekarz, który widzi, że dziecko ma wadę letalną, powinien mieć obowiązek skierowania kobiety do hospicjum perinatalnego. To, czy kobieta skorzysta z tego, czy nie, to już jest jej prawo. Prawo. Natomiast jeżeli będzie wiedziała, że są takie miejsca, to zobaczy, że w Polsce są takie miejsca. Jest ich 19 w tej chwili w Polsce, w naszym kraju, gdzie jest pełna pomoc dla kobiety i dla całej rodziny. Pomoc, bo ci ludzie wymagają szczególnej troski. Pomoc. To dziecko po urodzeniu może żyć nawet kilka minut, ale my chcemy, żeby miało możliwość rodzina pożegnania się z dzieckiem. Być może ochrzczenia. Często tak się dzieje. pomocy cały czas, żeby miały swoje stanowiska oddzielne w szpitalu, żeby nie było tak, że w jednym pomieszczeniu leży kobieta, która wie, że urodzi zdrowe dziecko, a z boku leży matka, która wie, że po prostu jej dziecko prawdopodobnie umrze. Chcemy pomóc tym kobietom, absolutnie, i chcę, żeby jak najszybciej ten projekt o hospicjach perinatalnych przeszedł przez Sejm. Powinno tak być. A jeżeli pan Jan, jeszcze raz mówię, pyta, kiedy powinno być, w ocenie mojej jako wiceszefa Solidarnej Polski, powinno być natychmiast opublikowane.
Dziękuję, panie ministrze. Bardzo proszę, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Halo?
Bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Krystyna z Niemiec.
Bardzo proszę, pani Krystyno.
No więc bardzo z ciekawością słucham właśnie programu i tutaj znalazłam taką karteczkę, którą sobie zapisałam, że jeden historyk z Berlina, profesor Manfred Wilke, powiedział kiedyś w wywiadzie do Rzeczpospolitej, że po Hitlerze żaden niemiecki polityk nie ma prawa wypowiadać się w kwestii zaprowadzenia porządku w Polsce. I to, że jednak tacy jeszcze są uczciwi ludzie. I drugie takie mam, moje takie pytanie jest, do tych kobiet rozwrzeszczanych. Gdzie są te matki Polki? Te matki, które wychowują dziecko i uczą modlitwy. I co te dzieci się teraz uczą? I jeszcze mam inne takie, co mi tak cały czas w sercu leży. Dlaczego nie możemy wyjść z tej Unii? Dlaczego musimy dać się tak gnębić? Polak wszystko potrafi. Jesteśmy narodem zdolnym, najzdolniejszym na świecie. I byśmy sobie dali radę. Nie musi nam ktoś wisieć nad głową, ciągle nam grozić.
Dziękuję pani Krystyno za ten głos z Niemiec. Pan poseł Mariusz Gosek, bardzo proszę, panie pośle.
Pani Krystyno, serdecznie dziękujemy za to świadectwo. No, Unia Europejska jest wspólnotą, na której zbudowaliśmy się i w niej trwać chcemy. To nie jest tak, że jako Zjednoczona Prawica czy Solidarna Polska, którą wspólnie z panem ministrem Michałem Wójcikiem prezentujemy, mówimy Unii nie. No my się nie zgadzamy tylko na pewne mechanizmy. Te mechanizmy, które godzą w naszą suwerenność. My tej suwerenności bardzo mocno bronimy. My o tych mechanizmach i o tych zagrożeniach w zakresie stosowania tych mechanizmów wciąż mówimy. Mówimy praktycznie od momentu, gdy wchodził w życie mechanizm tak zwanej praworządności. To odnosząc się do jednej z części pani pytania, pani Krystyno, co do drugiego pytania, no cóż, no to rodzice, to środowisko, to domowe jest tym podstawowym środowiskiem wychowawczym młodego człowieka. To rodzice kształtują dziecko uczy się, i to musimy wiedzieć, przede wszystkim przez naśladownictwo. To rodzice dają wzór. To rodzice posyłają dziecko jeszcze jako takie malutkie dzieciątko do kościoła. Ja byłem wychowywany przez palotynów duchowych. Tutaj w Świętokrzyskim, na Karczówce, to tutaj przyjmowałem chrzest święty, tutaj przyjmowałem pierwszą komunię świętą, dar Ducha Świętego, i to jest zależne od tego, jak ci rodzice nas kształtują. No, ja zerkałem też na te ulice. My wspólnie z panem ministrem Jan Wójcikiem nawet były dwa czy trzy takie zdarzenia, gdzie osobiście podeszliśmy i obserwowaliśmy rzeczywiście, kto na tych ulicach się znajduje, kto tam protestuje. Proszę nam wierzyć, i to pan minister Michał Wójcik również może poświadczyć, to były często 12-13-letnie dzieci. To były dzieci, które no, w sposób oczywisty na tych ulicach podczas tych strajków, gdzie, jak wszyscy wiemy, znajdowały się wulgarne hasła na banerach. Te hasła wulgarne były wykrzykiwane, no nigdy te dzieci nie powinny się tam znaleźć. I dziękuję panie za ten głos, bo to jest głos mądrości i wskazania na to, jak ważna jest rola rodziców w tym trudnym czasie, szczególnie w czasie pandemii. Pamiętajmy, że dzieci zamknięte są, zamknięte kolektywnie, rzecz ujmując, w domach ze względu na epidemię koronawirusa. Nauka odbywa się zdalnie. Tutaj też musimy być odpowiedzialni, rodzice muszą być odpowiedzialni, jeżeli chodzi o kształtowanie swoich pociech, no ale to od tych rodziców należy wymagać. Jak wyrośnie przyszłe pokolenie? Czy będzie to pokolenie oparte na krzyżu i wierze? A musimy wiedzieć, że Polska na krzyżu i wierze jest zbudowana. Że Polska poprzez krzyż i wiarę przezwyciężała największe trudności w historii dziejów Polski. Obojętnie, czy to był okres wojen, czy to był okres przemian ustrojowych, upadku komuny, czy tych wszystkich zdarzeń historycznych tak bardzo bolesnych dla nas Polaków. ale to wszystko naprawdę zależy od wychowania rodziny. Bo raz jeszcze powtórzę to, co najważniejsze. To rodzina jest tą podstawową komórką wychowawczą młodego człowieka.
Bardzo dziękuję, panie pośle. Odbierzmy ostatni już telefon. Proszę bardzo, Telewizja Trwam i Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krzysztof z Malborka.
Witam, panie Krzysztofie.
Ja chciałbym do tej dyskusji tylko dodać pod refleksję panów, naszych gości. Kilka lat temu dość głośna była debata na terenie Unii Europejskiej, jak chodzi o tak zwaną ustawę kompetencyjną na terenie Niemiec. Otóż ta ustawa kompetencyjna miała dawać wszelkie prawo Bundestagowi, jak chodzi o formułowanie prawa, i miała być to, co Bundestag ustalił, miało być wiążące dla rządu niemieckiego, a te zalecenia z Brukseli to tak jakby kosmetyka i tak dalej. Nie wiem, jak to się skończyło w tej chwili, jak to w Niemczech jest, bo to skutkiem tego można było zaobserwować na półkach towary z napisem Made in Germany, natomiast w polskie to już Made in EU. No ktoś napisał czasem zdjęłano w Polsce, ale Made in Poland już nie, tego nie było. Ustawa kompetencyjna. Tutaj mamy do czynienia z bardzo trudnymi określeniami, nieprecyzyjnymi. Ta praworządność, zrównoważony rozwój, zielony ład, pod to wszystko to można dać kija i pod tym, na tym grillować każde państwo członkowskie Unii Europejskiej. Dobrze było wspomniane, że Trybunał w Karlsruhe ustalił, że Unia Europejska jest związkiem suwerennych państw, a nie federacją. Było takie stanowisko bodaj 2008 albo 2009 rok. Jeszcze jedna sprawa.
Ostatnia już,
zupełnie.
Panie Krzysztofie, bardzo proszę, bo czasu niewiele.
To już kończyć mam, tak?
Jednym zdaniem bardzo proszę, jeżeli mogę.
Jednym zdaniem. Kiedy bardzo głośno było też w Unii Europejskiej w tym roku na temat Polski, odbywała się tam jakaś licytacja czy aukcja dzieci, które się poczęły i urodziły na terenie Ukrainy, i tam właśnie te związki jednopłciowe domagały się, i tam aukcja się odbywała w Brukseli. To jest praworządne? Być może, ale nie wiem. Ja co panowie sądzą na ten temat?
Dziękuję ślicznie, panie Krzysztofie. Pan minister Michał Wójcik, bardzo proszę, panie ministrze.
Dziękuję, panie Krzysztofie, za ten głos. Chodziło o targi Men Having Babies. Targi, które są organizowane, też kongres, spotkania, targi, niektórzy mówią, w różnych miejscach świata dorocznie, także i na terenie Europy. Teraz odbyły się kilka tygodni temu w Brukseli. Potwornie byłem zhejtowany, mówiąc o tym, że tam sobie można kupić w istocie dziecko. No, tam chodziło w kwestię rzeczywiście taką, żeby doprowadzić do tak zwanej adopcji komercyjnej. Pojawiały się konkretne firmy, które mówiły o pewnych usługach w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, na terytorium innych państw. Przyjeżdżały osoby właśnie ze środowiska LGBT między innymi, bo to jest pokazywanie także i w sensie prawnym pewnej drogi, w jaki sposób takie dziecko pozyskać. Można sobie DNA właściwie pod siebie ułożyć, można wiedzieć, jakie dziecko może mieć włosy, jakie będzie miało cechy, no coś nieprawdopodobnego. Muszę państwu powiedzieć, że spotkała mnie za to nieprawdopodobny atak. Pomimo tego, że pokazałem konkretne materiały ze strony organizatora, konkretne materiały mówiące o tym, że ja mam rację, to szanowni państwo, hejt, jaki się na mnie wylał ze strony także i polityków, dziennikarzy także, którzy wyśmiewali mnie, że to Unia Europejska, no targi dla dzieci, tak. Niestety, szanowni państwo, to jest prawda. To jest prawda. Proszę sobie wejść na stronę organizatora, przeczytać, na czym ta impreza polegała, jak to się odbywa, to wszystko. Adopcja komercyjna. My zablokowaliśmy różne rzeczy. Z panem ministrem Ziobro doprowadziliśmy do takiej ustawy o adopcjach nielegalnych. właśnie furtka, żeby przestępcy, ale być może również i partnerzy w związkach jednopłciowych, żeby nie pozyskiwali dzieci, bo dobro dziecka jest najważniejsze. Więc jeżeli dochodzi do komercyjnego jakby zrzeczenia się tutaj praw do dziecka, a niestety takie sytuacje miały miejsce, to my wprowadziliśmy ustawę zakazującą adopcji nielegalnych. Ktoś by powiedział, a cóż to panie ministrze, pan znowu wymyśla. No ja widziałem dokumenty dotyczące dziecka, które zostało sprzedane za 750 euro. Cena życia człowieka.
Panie ministrze, na Ukrainie chociażby przypadek także bulwersujący przez COVID. Dzieci urodzone przez surogatki de facto zostały pozostawione na pastwę losu, bo nie było zewnętrznych możliwości rzeczywiście odebrania, no trzeba to brutalnie powiedzieć, tych tak zwanych zamówionych dzieci, często także przez związki jednopłciowe.
Ale nawet, ojcze, powiem więcej, bo prawo ukraińskie jest inne nieco niż prawo polskie. No my mamy już ten zakaz adopcji nielegalnych. Przez całe lata politycy z różnych środowisk mówili, że oni to zablokują. Nikt nie zablokował. Do czasu Zbigniewa Ziobro nikt tego nie zrobił. O tym się nie mówi, szanowni państwo. Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny, ja z nim rozmawiałem bardzo dużo na ten temat, żebyśmy to zablokowali. To się w głowie nie mieści, że w internecie można było sobie dziecko kupić. W internecie polskim wystarczyło ogłoszenie. Wynajmy brzuszek. I pod tym ogłoszeniem była cena. To była cena życia człowieka. I mechanizm, który był stosowany, czyli zrzeczenie, wskazanie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Przychodząc, matka pokazywała mężczyznę, mówiła, to jest ojciec. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego nie był w stanie zweryfikować, czy tak, czy nie, czy to jest prawda, czy nie. No składała oświadczenie i do widzenia. Po kilku tygodniach zrzekała się praw do tego dziecka i przejmował prawa kto? Ktoś nieuprawniony. Ja nie wykluczam, że z tego również skorzystali tacy ludzie, którzy na przykład bali się skorzystać z procedury przysposobienia, bo ona jest długotrwała, trudna. No ale przecież mogli przestępcy korzystać, pedofile, dziecko mogło być wywożone za granicą i tyle by było z tego wszystkiego. Więc powiedzieliśmy kategorycznie nie, wprowadziliśmy bezwzględne kary, bardzo wysokie kary, jeżeli ktoś doprowadzał do takiej transakcji. Na to, szanowni państwo, nie ma zgody. Jeszcze jedna rzecz, ojcze, te surogatki ukraińskie, które przyjeżdżały do Polski. W szpitalach polskich rodziły na zamówienie prawdopodobnie. Były artykuły w mediach na ten temat. Kiedy dowiedziałem się o takim przypadku, natychmiast złożyłem zawiadomienie do prokuratury krajowej w tej sprawie i mogę powiedzieć, że w sprawie surogatek ukraińskich prowadzone jest śledztwo przez prokuraturę tutaj w Polsce, czy rzeczywiście nie złamano przepisów, czy nie wyczerpane zostały znamiona właśnie tego przepisu, który państwu przytoczyłem dotyczącego nielegalnych adopcji.
Więcej w drugiej części naszego spotkania w Radiu Maryja. Praworządność to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Bardzo gorąco dziękuję naszym gościom, panu ministrowi Michałowi Wójcikowi, ministrowi w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i panu posłowi Mariuszowi Goskowi, członkowi Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Dziękuję panowie, Bóg zapłać, mówimy sobie do usłyszenia i dziękuję także wszystkim widzom telewizji Trwam i słuchaczom Radia Maryja. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.